Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: słyszeliście, że powiedziano oko za oko i ząb za ząb, a ja wam powiadam, nie stawiajcie oporu złemu, ale jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię kto, żeby iść z nim 1000 kroków, idź 2000. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swojego bliźniego, a nieprzyjaciela swojego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół. Módlcie się za tych, którzy was prześladują. Tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie. Ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi. I On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czy i celnicy tego nie czynią? Jeśli pozdrawiacie tylko swoich braci, co szczególnego czynicie? Czy i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Oto słowo Pańskie. Słyszeliśmy kolejny fragment nauczania Jezusa na górze w Ewangelii według świętego Mateusza. Tora Mojżesza jest cytowana przez Jezusa, czyli nauczanie Mojżesza z góry Przymierza, z góry Synaj. A później Jezus wygłasza swoją Torę, swoją naukę na tej górze Ewangelii Mateusza. I tak patrząc i słuchając, ci, którzy znają tradycję wiary i historię wyjścia z Egiptu i święte pisma Tory Mojżesza, widzą przed sobą drugiego Mojżesza. I tak jak Jezus powiedział to wcześniej, ani jota, ani kreska nie jest przez Niego skreślana z Tory Mojżesza. Ale to, co dopowiada do słów Mojżesza, stanowi wypełnienie, dopełnienie, wreszcie spełnienie się tej Tory w Izraelu i w świecie. Posłuchajmy kolejnego fragmentu Tory Jezusa, który dopełnia Torę Mojżesza. Słyszeliście, że zostało powiedziane, mówi Jezus, oko za oko, ząb za ząb. To starożytna zasada prawna, jeszcze przedizraelska. Z kodeksu Hammurabiego, babilońskiego kodeksu prawnego z XVIII wieku przed Chrystusem znamy tę zasadę, która jest zresztą zasadą praktykowaną do dziś w wielu kodeksach. Oko za oko i ząb za ząb to nie była zemsta i odwet osobisty, ale właściwa proporcja ukarania sprawcy. Bo jeśli sprawca był silniejszy od ofiary, to gdy ten, kto go zranił w oko, mógł zabić drugiego. Gdy mu wybił ząb, mógł też pozbawić go życia. Żeby zapobiec takiemu bezprawiu i braku proporcji w poniesieniu kary, stosowano tę zasadę. I ona również stała się zasadą słów Boga na Synaju przez Mojżesza. Znajdujemy ją w Księdze Wyjścia, w mowie Mojżesza na Synaju. Oko za oko, ząb za ząb, słyszymy w 21 rozdziale Księgi Wyjścia. Ręka za rękę, nogę za nogę, oparzenie za oparzenie, ranę za ranę, siniec za siniec. Chodziło o proporcjonalność karania. Czy ktoś bogaty, czy biedny, czy silny, czy słaby w hierarchii ludzi, miał szansę być ukarany proporcjonalnie do tego, co zrobił. Zadośćuczynienie, poczucie sprawiedliwości. I dalej w Księdze Kapłańskim Dalej w mowie Mojżesza na Synaju znajdujemy jeszcze raz tę zasadę. Złamanie za złamanie, oko za oko, ząb za ząb. W jaki sposób ktoś okaleczył bliźniego, w taki sposób będzie okaleczony. I jeszcze raz w mowie pożegnalnej Mojżesza znajdujemy tę zasadę w Torze Mojżesza. Twoje oko nie będzie miało litości, życie za życie, oko za oko, ząb za ząb, ręka za rękę, noga za nogę. Chodziło o wykorzenianie zła, a właściwie zaprowadzanie sprawiedliwości. Poczucie i doświadczanie niesprawiedliwości sądowej jest powodem największego niepokoju społecznego, narastającego gniewu i wybuchu. Znamy to. I to jest stała w historii ludzi. Narastające poczucie niesprawiedliwości, że niezależnie od tego, czy ktoś jest biedny czy bogaty, silny czy słaby, nie znajduje sprawiedliwości przed sądem z powodu korupcji sędziów i przemocy sądowej. To powoduje narastanie społecznego gniewu i grozi katastrofą powszechnego wybuchu, a wtedy już za nic morduje się nawzajem ludzi, tylko po to, żeby utrzymać władzę. Wydaje się, że w takim miejscu jak Europa jesteśmy już daleko dalej cywilizacyjnie i ciągle musimy przeżywać z upokorzeniem, że wcale nie jesteśmy dalej i wcale nie jesteśmy cywilizacyjnie rozwinięci w kwestii sprawiedliwości. Co chwilę niesprawiedliwie traktuje się ludzi. Nie mogą znaleźć sprawiedliwości pośród ludzi i narasta gniew. Jezus mówi, przypomina tę zasadę mojżeszową, oko za oko, ząb za ząb, i dopowiada: ja zaś mówię wam, aby nie stawiać oporu złemu. To zdanie nie oznacza stawiać opór złemu w znaczeniu zła abstrakcyjnego. Ten zły przymiotnik, który tu jest użyty, oznacza złego człowieka, to znaczy tego, kto popełnia zło. Nie stawiajcie mu oporu, mówi Jezus, i to wcale nie znosi zasady sprawiedliwości, że należy przeciwstawić się złu w znaczeniu nie przyzwalać na zło. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że Jezus nawołuje swoich uczniów do tego, aby byli pasywni wobec złoczyńców na tym świecie. Ale gdy bliżej przyjrzymy się i usłyszymy słowa Jezusa, okazuje się, że tak wcale nie jest. Podaje kolejne przykłady. Jezus rozwija to, tę Torę Jezusa na górze w Ewangelii świętego Mateusza w stosunku do Tory Mojżesza na górze Synaj. Kto cię uderzy w prawą szczękę, tak by trzeba to dosłownie przetłumaczyć, to oznacza też i policzek, ale chodzi o uderzenie. Uderzenie, które oznacza upokorzenie, obraza. Bo żeby kogoś uderzyć w prawą szczękę, w prawy policzek, trzeba to uczynić wierzchem dłoni, jeśli ktoś jest praworęczny. A uderzenie wierzchem dłoni było uderzeniem pozbawiającym godności. Bo jeśli się ścierali przeciwnicy w walce zbrojnej i ktoś kogoś uderzał jak żołnierz, to tamten odnosił rany jak żołnierz. I to było godne. Ale gdy ktoś kogoś policzkował w ten sposób, to było pogardą i pozbawieniem go godności i honoru. I Jezus mówi swoim: nadstaw mu drugą szczękę, drugi policzek. Chcącemu cię sądzić, zaciągającemu przed sąd, który chce w zastaw zabrać ci spodnią szatę, chiton, koszulę, można tak przetłumaczyć, zostaw i płaszcz, mówi Jezus. I dalej, kto cię przymusi iść 1000, idź z nim 2. To była pańszczyzna, którą wymuszali często żołnierze albo rządzący. Przymuszenie do pracy, bez zapłaty. Do tego odnosi się tu Jezus. A w poprzednim słowie chodzi o zastaw za długi. Księdze Wyjścia, w nauczaniu w Torze Mojżesza słyszymy, że jeżeli komuś trzeba wziąć w zastaw za jego długi, coś z jego własności, to jeśli mu się weźmie wierzchnią szatę, czyli płaszcz, czy coś podobnego, należy przed zmrokiem mu oddać, bo jest biedny i ma spać pod tym płaszczem, mówi Księga Wyjścia w 22 rozdziale w mowie Mojżesza. I w tym kontekście Jezus mówi: daj mój płaszcz. Czego uczy Jezus swoich ludzi? Pasywności wobec złoczyńców, braku oporu, poddawania się, kapitulacji. To niemożliwe. Nie możemy uwierzyć w takie znaczenie tych słów. Tor Jezusa na górze Ewangelii Mateusza. Dlaczego? Bo patrzymy na Jego całe życie w Ewangelii, jak jest opisane. To nie był ktoś, kto się cofał pod wpływem złoczyńców, kłamców, ludzi krwiopijczych, którzy wysysali życie z innych. Opowiadanie Ewangelii pokazują kogoś innego. I Jego słowa na górze nie są nagle słowami innego Jezusa. Więc należy je rozumieć w kontekście Jego życia. Patrząc na Niego, wtedy zrozumiemy Jego słowa, które są, nie są antytezami Mojżesza, ale są rozwinięciem, czymś więcej, czego oczekuje Bóg w Nowym Przymierzu, co wyrasta ze Starego. Jezus uczy, jak się bliżej przyjrzymy tym słowom, aby nie reagować na akcję złoczyńców, czyli podejmować akcję według ich metod, ale przejąć inicjatywę i stawić opór na swój sposób, na sposób Boga. Stawić opór złu, ale nie według metody złoczyńcy, bo wtedy dopiero przerywa się łańcuch zła. Bo jeśli ofiara jedynie reaguje na akcję oprawcy i to reaguje na jego sposób, według jego metod działania, to paradoksalnie odkrywa się ten, kto jest zraniony, kto jest ofiarą agresji, że zaczyna się zmieniać. Z przerażeniem może zobaczyć, że zmienia się na podobieństwo swojego oprawcy. Takie stawianie oporu złemu człowiekowi nie przynosi ostatecznego zwycięstwa nad złym człowiekiem, nad jego złem, bo staje się podobnym do niego. I o to chodzi Jezusowi w tych słowach. Wcale nie o pasywność, ale o opór, który jest o wiele większy niż ten, gdy ktoś kogoś uderzy w prawą szczękę, to ten odda mu wierzchem dłoni podobnie. Ten, kto chce zastaw zabrać drugiemu konieczne rzeczy do życia, tamten, gdy ma okazję, zabierze mu tak samo. I wtedy sprawiedliwość jest spełniona. Jezus uczy aktywności większej niż reagowania odwetowego. I te przykłady, które podaje, nie są zachętą do pasywności, poddawania się złoczyńcy, żeby on jeszcze bardziej skorzystał ze swojej agresji. Ale stawianie oporu zupełnie inaczej, innością Boga. I wówczas, nawet jeśli oprawca zabije ofiarę, to ten jest świadkiem Boga na ziemi i oprawca przegra ostatecznie. Ale do tego trzeba wiary, że jest się podobnym do Boga, a nie do ludzi. Trzeba zakorzenienia w nadprzyrodzoności, w czymś więcej niż świat i czymś więcej niż ludzie. Jeśli ktoś nie ma takiego oparcia, nie uwierzy w sensowność, logiczność i skuteczność tego życia, takiego życia. Nie uwierzy Jezusowi na górze Ewangelii Mateusza. Nie zacznie tego praktykować, to znaczy stawiać opór w największy, jaki jest możliwy. Taki opór, żeby nie być kolejnym łańcuchem, kolejnym ogniwem w łańcuchu zła. Taki opór jedynie przerywa łańcuch zła. Kiedy zło, trafiając na takiego człowieka, rozchodzi się, a nie jest przekazywane dalej, traci impet. Słyszymy takie przykłady w Starym Przymierzu. zatrzymywania w ten sposób zła i niesłużenia jako kolejne ogniwo i w ten sposób przemieniania się paradoksalnie na podobieństwo oprawcy i krwiopijcy i złoczyńcy, z którym się miało do czynienia. Czy tacy ludzie są? Czy taki opór naprawdę ratuje świat? To trzeba wypraktykować i doświadczyć samemu i przekonać się do logiki Jezusa na górze Ewangelii Mateusza i że dopiero to jest dopełnieniem Tory Mojżesza, wcale nie zniesieniem. To nie jest tak, że Tora Jezusa w Ewangelii jest pasywnością i kapitulacją przed złoczyńcami, a Tora Mojżesza zaprowadzaniem sprawiedliwości. Jest tak, że Tora Jezusa, nauczanie Jezusa na górze jest wreszcie skutecznością Tory Mojżesza. I w historii ludzi, historii wiary, historii wierzących ludzi przez setki lat i tysiące widzimy taki opór i zwycięstwo takich ludzi. Gdy spojrzymy na historię proroków Starego Przymierza, to byli tacy ludzie. Ludzie, o których słyszymy w kodeksie świętości z mowy Mojżesza na Synaju. Fragment tego tekstu słyszeliśmy w pierwszym czytaniu. To byli prorocy, często osamotnieni, nie mający wsparcia w ludziach, a szczególnie w tych, którzy mieli władzę w Izraelu. To byli ludzie, którzy stawiali największy opór. Jednostka stawiająca opór masie, zorganizowanej mafii zła. Tak było w historii proroków, gdy czytamy Stary Testament. To byli ludzie Boga. Jednym z nich był ten, którego zapowiada tekst Księgi Izajasza, w tak zwanych pieśniach sługi Boga. W 50. rozdziale Księgi Izajasza słyszymy, co taki człowiek mówi o sobie. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę, czyli znieważającym go. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan, Bóg mnie wspomaga. Dlatego jestem nieczuły na obelgi. Dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że hańby nie doznam. To jedna z takich postaci. Oporu. To najwyższy opór. Kiedy oprawca, nawet gdy grozi zabiciem człowieka Boga, ten nie cofa się. Gdy go hańbi w oczach ludzi, kłamie na niego, rozsiewa o nim wszelkie hańbiące informacje kłamliwe. Ten się nie cofnie. Nie będzie się starał przypodobać reporterom sensacyjnych wiadomości. Nie będzie usiłował za wszelką cenę, żeby o nim dobrze pisano, mówiono i filmowano go. Będzie stał na podobieństwo Boga w tym świecie i się nie cofnie. Tak jak ta postać sługi Boga z 50. rozdziału Księgi Izajasza, anonimowego proroka z czasów niewoli Babilonu. I uczniowie Jezusa, patrząc na Niego, rozpoznali tego sługa z Księgi Izajasza i tak napisali Ewangelię, opowiadanie o Jego życiu. Czy słowa Jezusa na górze Ewangelii Mateusza są w sprzeczności z Jego życiem i działaniem? Nie. One są najwyższą deklaracją oporu. Oporu do końca. Oporu, którego nie zmieni żadna perfidna metoda atakowania, żadna groźba klęski w oczach ludzi. Bo tacy ludzie patrzą tylko, jak stoją przed Bogiem i w Jego oczach, co znaczą, czy są zhańbieni, czy uhonorowani. Jeśli ma się do czynienia z kimś takim, nie można go pokonać. Można go zabić, ale nie pokonać. Nie podpisze cyrografu, nie sprzeda swojej duszy. Tacy ludzie są światu potrzebni. Jezus uczy swoich uczniów dalej. Słyszeliście, że zostało powiedziane, będziesz kochał twojego bliźniego, a nienawidził twojego wroga. Znajdujemy to słowo, to zdanie, będziesz kochał twojego bliźniego w Torze Mojżesza. Podobnie jak to pierwsze. W Księdze Kapłańskiej w 19. rozdziale i słyszeliśmy to w pierwszym czytaniu. Ale ten nakaz Boga odnosił się do bliskich, czyli bliźnich, ludzi stojących blisko, to oznaczało własny naród, własny lud. A inni byli pozostawieni poza uwagą. Znajdujemy również nie dosłownie nienawidzić twojego wroga, ale znajdujemy miejsca, w których, gdy ktoś jest wrogiem, powinien stać się również wrogiem w sposobie działania ludzi Boga, bo on zagraża wierze. Jezus odnosi się do obiegowego nauczania swojego czasu. Nienawidzić wroga. I z reguły wspólnoty z Qumran, w tekstach, które tam znaleziono, z czasów Jezusa, słyszymy coś takiego. Wybranych wszystkich, których wybrał Bóg, należy kochać, a wszystkich, których odrzucił Bóg, należy nienawidzić. Należy kochać wszystkie dzieci światła, a nienawidzić wszystkie dzieci ciemności. Uczyli się nawzajem ludzie z Qumran. A Jezus w tym kontekście mówi, kochajcie waszych wrogów. Czy to kapitulacja? Co znaczy kochać? To nie znaczy lubić. To nie jest odruch ciała, psychiki, ale to jest duch. Jezus uczy swoich uczniów, aby byli aktywni w konfrontacji ze złym człowiekiem. Nie pasywni, mają być jednak aktywni kontrastowo. Gdy Jezus mówi, kochajcie waszych wrogów, stosuje słowo z Tory Mojżesza. Będziesz kochał twojego bliskiego, wtedy rozumiano to jako kogoś z twojego narodu. Nazywa bliskim wszystkich ludzi na ziemi przez to. Kiedy mówi, że trzeba kochać bliskiego, bo tym bliskim jest nawet wróg dla Jezusa. Czy to jest pasywność? To jest przejście do akcji ze strony atakowanego, znienawidzonego. On nie poddaje się, przechodzi do działania, ale działania, które jest kontrastowe w stosunku do metody agresora. Gdy ten go nienawidzi, ponieważ ten agresor jest blisko, to właśnie ten jest bliźnim. A wówczas według słowa Boga z Tory Mojżesza należy go kochać, to znaczy nie zrobię mu krzywdy, nie chcę jego zła. To znaczy kochać, a nie lubić i dobrze się z nim czuć. Bo ktoś, kto rani, z takim nie możemy się dobrze czuć. Ale kochać, w sensie chcieć dobra dla niego, a nie zła, możemy. Nie o własnych siłach. Bóg nas do tego może uzdolnić, kiedy mu uwierzymy. Tylko taka strategia przynosi ostateczne zwycięstwo. Ofiary nad sprawcą, dobra nad złem. Przeciwna strategia, strategia odpowiadania na sposób sprawców, oznacza doraźne zwycięstwo i ostateczną klęskę. Bo ten, kto tak odpowiada przerażeniem, odkryje, że staje się podobny do złoczyńcy i traci duszę, czyli samego siebie.